Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Watykan przypomina niemieckim biskupom chrześcijańską wizję małżeństwa. W chwili narodowej tragedii Filipińczycy dają wspaniałe świadectwo wiary i solidarności, uważa metropolita Manili kardynał Tagle. Amerykańscy biskupi wybrali nowego przewodniczącego episkopatu. 12 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Na porannej Eucharystii Franciszek zachęcał do dziecięcej ufności względem Boga, zwłaszcza w obliczu śmierci. Wszyscy musimy przejść przez śmierć. Jednak jedną rzeczą jest przejść przez to doświadczenie, przynależąc do diabła, a inną doznać tego z ręki Boga. Podoba mi się, gdy słyszę, jesteśmy od początku w ręku Boga. Biblia tłumaczy nam moment stworzenia, używając pięknego obrazu Boga, który własnymi rękami tworzy nas z błota, z ziemi, na swój obraz i podobieństwo. To Boże ręce nas stworzyły. Bóg jak gdyby rzemieślnik nas uczynił. To są ręce Pana, Boże ręce, które nas nie opuściły. Stolica Apostolska po raz kolejny interweniowała w sprawie samowoli archidiecezji fryburskiej, która przed miesiącem wydała wytyczne dopuszczające rozwiedzionych żyjących w związkach cywilnych do sakramentów. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Gerhard Miller, wysłał list do arcybiskupa Roberta Colicza, który kieruje archidiecezją fryburską. Nakazuje w nim wycofanie tych wytycznych, które, jak zauważa, budzą wiernych zamieszanie odnośnie do nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. Prefekt Watykańskiej Kongregacji przypomina również, że błogosławienie nowych związków, które dopuszcza niemiecka archidiecezja, zostało w sposób jednoznaczny zakazane przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Filipiny stawiają czoła skutkom tajfunu Haiyan, który spowodował spustoszenie w południowo-centralnej części kraju. Szacuje się, że śmierć mogło ponieść nawet 10 tysięcy osób. 10 milionów Filipińczyków nie ma dachu nad głową, niemal połowa z nich to dzieci. Kardynał Luis Antonio Tagle, arcybiskup Manili, jest jednak przekonany, że Filipińczycy poradzą sobie z tą tragedią.
Zawsze ilekroć widzimy takie zniszczenia, łamie się nam głos, brakuje nam słów, jesteśmy wstrząśnięci. To przeżywamy my w Manili i innych regionach, które nie ucierpiały aż tak bardzo na skutek kataklizmu. Wyobraźmy sobie, co muszą przeżywać ludzie, którzy są na miejscu tragedii, ale jesteśmy wdzięczni za troskę, pomoc, solidarność, która napływa do ofiar nie tylko z różnych stron Filipin, ale dosłownie z całego świata. Z głębokim wzruszeniem słucham natomiast świadectw wiary, które dają nam same ofiary. Ci, którzy stracili bliskich i majątek, zwracają się do Boga i mówią: Bóg jest naszą nadzieją, my wiemy, że z Nim przetrwamy. Tego nie da się powiedzieć bez łaski, bez głębokiej wiary, która daje ludziom nadzieję.
Amerykańscy biskupi wybrali nowe prezydium episkopatu. Na jego czele stanął arcybiskup Joseph Kurtz z Louisville. Zastąpi on charyzmatycznego arcybiskupa Nowego Jorku, kardynała Timothy'ego Dolana. Wiceprzewodniczącym episkopatu został natomiast kardynał Daniel DiNardo. Arcybiskup Kurtz ma 67 lat. Od 2010 roku był wiceprzewodniczącym episkopatu i szefem Komisji do Spraw Małżeństwa i Rodziny. Z racji tej drugiej funkcji często zabierał głos w publicznych debatach, na przykład na temat związków homoseksualnych. Ich legalizację porównał do legalizacji aborcji. Zjednał tym sobie wrogość liberalnych i lewicowych nurtów amerykańskiego społeczeństwa i kościoła. W muzeach watykańskich otwarto dziś wieczorem ekspozycję dokumentującą korzenie chrześcijaństwa na Słowacji. Wpisuje się ona w rocznicę 1150-lecia przybycia świętych Cyryla i Metodego do państwa wielkomorawskiego. Na wystawie zaprezentowano najstarsze chrześcijańskie emblematy znalezione na Słowacji, a także pochodzący z XI wieku Ewangeliarz z Nitry, będący najstarszą książką na Słowacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Czy malkontent może zostać świętym? O poczuciu humoru, znanych postaci biblijnych i świętych z księdzem Grzegorzem Kadziochem rozmawia Hanna Honisz. Audycję przygotowało Radio Plus Opolem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz Grzegorz Kadzioch, rektor seminarium w Opolu.
Szczęść Boże.
Święci to są uśmiechnięci ludzie, którzy z poczuciem humoru podchodzą do życia, we wszystkim szukają dobra. Czy to oznacza, że w niebie nie będzie malkontentów?
Wydaje się, że chyba nie. Jeżeli ma to być pełnią życia, a humor jest bratem mlecznej wiary, jak mówił Martin Buber, to myślę, że tak. Będzie tam wielka, nieustająca radość.
Czy wszyscy święci byli tacy uśmiechnięci? Czy ci, których doświadczyło wielkie cierpienie, którzy zmagali się z różnymi trudnościami, nie zawsze tryskali tym poczuciem humoru?
Dobry humor zawsze pozwala widzieć rzeczy tego świata, przynajmniej dla człowieka wierzącego, religijnego, i sprawy tego świata trochę w niedoskonałości wobec Pana Boga. Pozwala dobry humor być pogodzonym z tym, co ziemskie też, z tym, co przemijające, niedoskonałe, ale to pogodzenie się nie jest wyrazem jakiejś głupoty człowieka czy naiwności, wręcz przeciwnie, jest takim życiem w przekonaniu, że ponad właśnie tym, co małe, tym, co ludzkie, jest Pan Bóg. I to jest źródłem radości i dobrego humoru. Człowiek taki obdarzony humorem z jednej strony kocha świat, pomimo jego niedoskonałości, bo jest dziełem Pana Boga, ale właśnie też go kocha, że jest niedoskonały, bo to pozwala mu w dążeniu do doskonałości, do świętości, do pełni życia. I na pewno były takie sytuacje w życiu świętych, gdzie było im czasem dość trudno, powiedzmy, jakby przebić się przez ten trud, cierpienie, można by powiedzieć nawet jakby odseparowanie się od tego świata, a z drugiej strony właśnie ta ogromna nadzieja i głęboka wiara w to, że pełnia życia, doskonałość są, można by powiedzieć, dziełem Pana Boga, pozwalała im te trudy znosić w taki czy inny mądry sposób.
Historie biblijne pokazują jednak proroków, którzy bardzo narzekali, na przykład taki Jeremiasz.
Rzeczywiście prorok Jeremiasz i jego księga jest ogromnym takim poematem na temat cierpienia, ale myślę, że to cierpienie, które przedstawia Jeremiasz, dotyczące jego osoby czy czasów, w których żył, jest takim konstruktywnym. Praktycznie Jeremiasz został odkryty dopiero po swojej śmierci. To był jego dramat, że naród wybrany nie chciał się do Pana Boga nawrócić, natomiast dopiero po jego śmierci, gdy zaczęły się spełniać te wszystkie jego wskazania, proroctwa, zauważono bogactwo tej osoby, ale sam rzeczywiście do końca życia przeżywał bardzo potężny, trudny do zniesienia dramat związany z nieposłuchaniem narodu wybranego.
A czym jest to marudzenie?
Ja bym może malkontentstwo czy marudzenie podzielił sobie na takie dwa. To destruktywne, które rzeczywiście jakby spowalnia życie człowieka, czyni je nieatrakcyjnym, zniechęca, ale też to konstruktywne, które inspiruje, zachęca do zmiany trudnej sytuacji, nawet jeżeli w swoim życiu tego nie można uczynić, to dla innych.
Zatem może być takie Boże, święte marudzenie?
Może być. Ta jego księga, ten poemat, takim jest. Uwiodłeś mnie, Panie, a pozwoliłem się uwieść. Pokazuje jakby ten ogrom bólu i cierpienia, który musi znieść, ale ono nie jest bezpodstawne. U podstaw leży wiara w Boga, u podstaw leży misja, posłannictwo, że on przemawia w imieniu Boga, on jest o tym przekonany. A dramat polega na tym, że nie jest słuchany przez innych. Można powiedzieć, to jest dramat w relacji do drugiego człowieka, do narodu wybranego, ale też osobisty. Dlaczego oni nie chcą tej prawdy Bożej przyjąć?
Czy takim przykładem marudy może być także Hiob?
Cała księga jest księgą taką dydaktyczną, która pokazuje nam właśnie też ogrom cierpienia, ale też wierność Panu Bogu. Wierność temu, że Bóg jest tym, który ostatecznie Hioba wybawi. Hiob nigdy nie stracił tej nadziei, nigdy nie stracił tej głębokiej wiary w to, pomimo ogromnych przeciwności ze strony przyjaciół czy ze strony nawet własnej żony. Jest taki piękny obraz w katedrze w Genui. Autorem jego jest Gioacchino Acerata. To jest obraz z XVII wieku, gdzie właśnie jest przedstawiony Hiob i jego żona. Żona, która rzeczywiście mówi mu te takie dość mocne i znamienne słowa: złorzecz Bogu i umieraj. No ale Hiob nie chce złorzeczyć Bogu. Mówisz jak kobieta szalona. I w tym wszystkim Hiob po prostu nie grzeszy. A biblijny autor przekazuje bardzo jasną informację. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swoimi ustami. Pozostaje wierny. Przyjmuje to cierpienie. Nie akceptuje, ale przyjmuje.
Momentem przełomowym naszej historii jest na pewno Jezus Chrystus, który cierpienie wykorzystał jako narzędzie zbawcze. Czy Jezus Chrystus miał poczucie humoru? Czy był trochę taką zrzędą, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozmowy z faryzeuszami?
W polemikach z faryzeuszami Pan Jezus bardzo wiele gorzkich słów do nich mówił. Bardzo wiele krytycznych uwag miał pod ich adresem. Nawet bardzo prowokująco mówił: wy groby pobielane, to musiało bardzo zaboleć, prawda? Natomiast z drugiej strony Pan Jezus, jeżeli przyjrzymy się Jego życiu, no myślę, miał poczucie humoru. Jest parę takich scen, które na to by wskazywały. Chociażby wesele w Kanie Galilejskiej, uratowanie tego wesela, ilość wina, egzegeci powiedzą około 600 litrów. Sprawa płacenia podatku, 2 drachmy, kiedy wysyła świętego Piotra, rybaka wytrawnego z wędką, by złowił pierwszą rybkę i wyjął tego z tetera i zapłacił i za Pana Jezusa i za siebie. Także parę rzeczywiście takich scen możemy znaleźć, gdzie Pan Jezus bardzo ładnie wykorzystuje też dobry humor.
Czy potrafi ksiądz wskazać takich szczególnych świętych, którzy byli patronami dobrego humoru?
Myślę, że paru jest takich wiodących i tutaj na pewno można by wymienić świętego Filipa Nereusza. Święty Filip Nereusz miał taką swoją krótką modlitwę: Panie, nie ufaj Filipowi. To od niego też pochodzi taka mądra maksyma: humor jest rzeczą zbyt ważną, by ją w życiu niepoważnie potraktować. Ale myślę, szczególnie bliski jest mi też angielski święty Tomasz Moore, Tomasz Morus. Ten jego pobyt w więzieniu wieży Tower, gdzie po prostu nie stracił dobrego humoru, czy patrzył na swoje życie już z zupełnie innej perspektywy. Historia nam zostawiła parę takich jego przykładów czy wypowiedzi, które po dziś dzień gdzieś tam możemy odnaleźć. Na przykład, gdy został skazany na więzienie już, powiedział do strażnika: gdybym się uskarżał na wikt u was, to możecie mnie stąd wyrzucić. Jeszcze bardziej humorystyczne, choć na pewno scena humorystyczną nie jest, gdy szedł już na szafot, to kazał sobie odchylić brodę na bok ze słowami: ona przecież nie dopuściła się zdrady stanu. No a do kata tak samo: moja szyja jest bardzo krótka, więc bacz, byś uderzając nie stracił dobrej sławy.
Czy to była kpina, czy taki specyficzny rodzaj chrześcijańskiego poczucia humoru?
Myślę, że głęboka przede wszystkim wiara świętego Tomasza w to, że prawda jest po jego stronie, obroni się sama i nawet jeżeli on musi oddać swoje życie za swoje przekonania i wierność Kościołowi, to czeka go, można by powiedzieć, inna nagroda, nagroda życia wiecznego. Ale na pewno nie każdemu, który idzie na szafot, zdarza się to, żeby potrafić w tej bardzo trudnej dla siebie chwili, w tej ostatecznej, z takim humorem podejść do tego, co ma się za chwilę wydarzyć. Jemu to się udało. Może dlatego też, że przez wiele lat, czy sam ułożył taką modlitwę, prosząc właśnie Pana Boga o dobry humor, by mógł nim też w życiu ubogacać siebie, ale też być darem dla innych. W ten sposób tutaj pozostał takim wiernym sobie też do końca.
Czy chrześcijanin powinien szukać tylko umartwienia, wyrzeczenia, ewentualnie przyjmować to, co na niego przychodzi? Czy także może tańczyć, bawić się, śmiać się?
Jeżeli chodzi o nasze życie, to rzeczywiście ono czasem nie jest usłane różami i mamy swoje trudności i problemy. To, co wydarzyło się trudnego, to, co nam się nie udało, w jakiś tam sposób nas zniechęca. Natomiast na pewno będziemy mieli też takie świetlane przykłady prawdziwie chrześcijańskiej radości. Wystarczy tu chyba przypomnieć świętą Teresę Wielką, która bardzo lubiła śpiewać kastylijskie pieśni, tańczyła z kastanietami, pomimo tego, że była w zgromadzeniu karmelitańskim. Także tych przykładów można by tutaj rzeczywiście mnożyć. Błogosławiony Jan XXIII czy błogosławiony Jan Paweł II pokazali nam, czym jest dobry humor, wypełnienie dobrym humorem swojego codziennego życia. To może taka jedna anegdota o Janie XXIII. Jego sekretarz kiedyś zapowiadał jakiegoś kardynała z Ameryki Południowej. Tam jest taka tradycja, że tych nazwisk rodowych jest więcej. Sekretarz przedstawił, a papież zażartował sobie, mówiąc: niech wejdą, a ten ostatni niech zamknie drzwi.
Poczucie humoru jednak jest często związane z naszą osobowością. Jedni po prostu z natury mają radosne usposobienie, inni raczej postrzegają świat w ciemnych barwach. Czy zatem należy modlić się o poczucie humoru, o dobry humor?
Tak, to jest modlitwa godna chrześcijanina, szczególnie wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy rzeczywiście nie wszystko idzie po naszej myśli. I tę, myślę, wspaniałą modlitwę zostawił nam święty Tomasz Morus. Panie, obdarz mnie zmysłem dobrego humoru i daj mi łaskę rozumienia się na żartach. To też jest dla każdego z nas jakaś, myślę, zachęta.
Mamy spowiadać się z tego, że jesteśmy smutni?
Myślę, to zależy od sytuacji, bo nie zawsze tak jest, że smutek jest tym smutkiem takim właśnie destruktywnym, czy tym smutkiem tego świata, o którym mówi chociażby święty Paweł w liście do Koryntian, określając go tym greckim słowem thanatos, czyli zmierzającym właśnie do śmierci. Bo smutek, który jest z Boga, jak mówi, dokonuje nawrócenie w człowieku i potem nie żałuje się tego smutku, cytując, powiedzmy, chociażby list do Koryntian. Natomiast na pewno ojcowie Kościoła bardzo mocno zwracali uwagę na to, że to, co człowiekowi przeszkadza, to jest acedia, czyli ta oziębłość duchowa. To jedna z wad głównych, która po prostu zniechęca w dążeniu do świętości, do dobra, do mądrości. I acedia będzie tym, można powiedzieć, bardzo trudnym momentem w życiu człowieka, który nie będzie mu pomagał w przeżywaniu właśnie tego, co trudne. Święty Bernard z Clairvaux mówi, że zobojętniały człowiek jest podobny jakby do nieuprawianej winnicy, do opuszczonego domu bez drzwi i zasów, czyli brak w nim pociech, brak w nim radości ducha, a to zwiększa trudności życia codziennego, czyli to by była ta droga niedobra. Natomiast z kolei dobry humor, nastawienie takie optymistyczne do życia będzie człowiekowi pomagało zobaczyć siebie czasem małym, będzie doskonałym antidotum na naszą pychę, pomaga nam zobaczyć, że jesteśmy czasem zależni od innych, że musimy wyjść poza ten swój świat. Czyni nas czasami wolnymi od samych siebie, zwalcza właśnie skutecznie taką truciznę, jaką może być ten negatywny smutek w życiu człowieka. No i jest dobrym egzorcyzmem też.
Czy zna ksiądz jakąś świętą Marudę, świętego, który narzekał, a mimo to możemy brać go za wzór?
Z tej perspektywy przyjścia Pana Jezusa, rzeczywiście taką osobę, która przeżywała ogromne trudności jak proroka Jeremiasza, to może wśród świętych już nie znajdziemy, bo perspektywa się trochę zmieniła. To już są czasy po przyjściu Jezusa i z perspektywy Jezusa to trochę inaczej wygląda, ale chociażby święty Grzegorz Wielki, prawda, jeżeli przeczytamy sobie jego pisma, to zajmując się papieskim urzędem, też zatęsknił za tym, co było wcześniej. Przestał mieć czas na pogłębioną modlitwę, musiał zajmować się sprawami światowymi, zarządzaniem. Też mu to troszeczkę jakby spędzało sens powiek i nie był tym zadowolony, jeśli można by nazwać to marudzeniem, no to trochę z tego tutaj mamy.
Grzegorz Wielki, pomimo iż trochę pomarudził, został święty. Czy ksiądz czerpie inspirację ze swojego patrona?
Dobre pytanie, tak. Zdarza mi się też marudzić, ale myślę, że powiedzmy, ta perspektywa, którą nam zostawił wielkiego, dobrego, mądrego papieża, pomaga też w przeżywaniu swojego życia właśnie w duchu wiary i z odrobiną dobrego humoru przynajmniej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Grzegorz Kadzioch, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.